Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Duchu Święty, posłany przez Jezusa Chrystusa, mocą którego wszystko w Kościele i wszystko w naszym życiu, co dzieje się dobrego, dzieje się właśnie przez Ciebie. Przyzywamy Ciebie tutaj, do naszych serc, do naszych umysłów. Bądź wśród nas, oświetlaj umysł tego, który będzie głosił to słowo, otwieraj serca i umysły tych, którzy będą słuchać. Uzdolnij nas do przyjęcia nawrócenia, żeby to słowo, które jest jak miecz obosieczny, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca, przemieniało to serce, przemieniało ten umysł, dokonywało najpierw zmiany myślenia, a później owocowało konkretnymi czynami w życiu. Bez pomocy Ducha Świętego nie można powiedzieć: Panem jest Jezus. Bez Jego też pomocy nie jest możliwym zostać świętym. Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, o Twoje dary, o Twoje charyzmaty. Prosimy Cię, żebyś przychodził do naszych serc w każdej chwili naszego życia. Byśmy się nigdy nie zaparli Chrystusa. Byśmy mieli odwagę być inni w tym świecie. Byśmy potrafili świadczyć o Jezusie, by to dawało nam radość, by to przyczyniało się do naszego uświęcenia. Przyjdź jak delikatny wiatr, albo spektakularnie, tak jak chcesz, w wolności. Przyjdź ze swoją mocą i przemień nasze serca, serca naszych parafian, tych, którzy tutaj przyszli, ale także tych, którzy jeszcze nie mają odwagi wrócić może po latach do Kościoła. Duchu Święty, w Twojej mocy jest nawet z największego grzesznika uczynić świętego. Dlatego działaj dzisiaj, podczas tej nocy, podczas tego wieczoru. Działaj i przemieniaj nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Ta konferencja będzie o świętości, ale to jest tak szeroki temat, że prawdopodobnie zabrakłoby tego wieczora, żeby wyłożyć to, co jest istotne, a co dopiero mówić o świętości, którą realizuje się tak naprawdę w codzienności i ona zawsze jest drogą, jest swego rodzaju procesem, jest droga do świętości, a nie świętość już osiągnięta, czy świętość sama w sobie. Powinienem był sobie wypisać wszystkie relikwie świętych, którzy dzisiaj w znakach tych swoich relikwii są obecni wśród nas, chociaż wierzymy w świętych obcowanie, bo to wyznajemy w naszym credo jako katolicy, dlatego też oni wszyscy są i możemy ich wzywać i wszyscy mogą być obecni w naszym życiu przez orędownictwo, przez wstawianie się za nami u Boga. Myślę, że nieraz czegoś takiego doświadczyliście, wzywając czy to imienia swojego patrona, czy czcząc takich czy innych mniej lub bardziej popularnych świętych. Wiem, że w Białej cieszy się, że tak powiem, popularnością, chociaż to nie jest najlepsze słowo, święty Antoni. Na pewno cześć odbiera święty Michał Archanioł, bo jest patronem miasta i naszej parafii. Na pewno święta Anna, jego patronka jednej z najstarszych parafii, a przede wszystkim Matka Najświętsza, która ma tutaj swoje także kościoły pod swoim wezwaniem. O Maryi będę mówił niewiele, bo zostawiam przestrzeń dla księdza proboszcza, bo to, jak wspomniałem we wstępie, będzie dotknięte czy poruszone w rozważaniu apelowym, w czasie apelu jasnogórskiego, który sobie 21 odczytamy. Natomiast zakładam sobie jako cel tej konferencji obalić wszystkie mity, choć nie wiem, czy mi się uda wszystkie u wszystkich obalić. Może najpierw chodziłoby o to, żeby obalić w sobie, w swojej głowie, swój mit na temat tego, czym jest świętość. I nie powinno się mówić przez zaprzeczenie, czyli najpierw mówić o tym, czym świętość nie jest, ale wobec pewnych zjawisk, które się obserwuje w świecie, czy w Kościele, czy w życiu duchowym wierzących, jest to, zdaje się, konieczne. Ja może zacznę od takiego, nie wiem, czy świadectwa, ale od takich swoich wyobrażeń na temat swojej własnej świętości. Bo w moim życiu, gdzieś tak na przełomie chyba 7-8 klasy, a w 8 klasie miałem bierzmowanie i to mi takiego kopa dało bardzo potężnego. Młodzieży, którą przygotowuję do bierzmowania od lat, powtarzam, że być może to jest drobna rzecz. Dzisiaj dla mnie nie stanowiąca żadnego też problemu, ale wówczas jako dla młodego chłopaka, który choć pochodził z rodziny wierzącej, to jednak było strasznym problemem, żeby idąc do szkoły kilometr, przeżegnać się przy krzyżu. Natomiast jednym z darów Ducha Świętego, takim pierwszym namacalnym, była ta odwaga. Być może kogoś gorsze teraz, bo jak to, nie? Ale widzicie dzisiaj księdza, w opakowaniu księdza, ale proszę sobie wyobrazić młodego chłopaka, który jest w środowisku młodych chłopaków i w którym to nie jest coś oczywistego. To nie znaczy, że to środowisko było złe. Prawdopodobnie czasy się zmieniły i dzisiaj w pewnych środowiskach przyznać się do bycia wierzącym jest jeszcze trudniejsze, ale jest też wiele takich dobrych inicjatyw, wiele wspólnot, które umacniają wierzę, które pozwalają, by spotkać się z tymi, którzy wierzą podobnie, chociażby na przykład jadąc do Kodnia, czy dzieciaki w harcerstwie, zwłaszcza tym katolickim, czy na oazach. Nie, czegoś takiego na wsi niegdyś nie było, więc ja nie wiedziałem, czy tamten wierzy, czy nie wierzy. No byli ministranci, tak? Ale jak później się okazało, bo zostało to zdemaskowane, jeden z moich kolegów chodził dla punktów. A że miał 50 metrów do kościoła, to miał ich najwięcej i wygrywał, no bo jak to powiedziała mu wówczas katechetka, robił to dla kasy. Nie? Czyli dla prezentów, które się z tym wiązały i dla pewnego sukcesu, którym mógł się ucieszyć. No i właśnie w tej całej atmosferze pojawia się pierwsze takie pragnienie świętości. Nie? Chcę być święty. Jeszcze nie bardzo wiedząc, co to jest, czy chodzi o jakieś szczęście, którego gdzieś tam brakuje, bo przecież każdemu brakuje i każdy ma jakieś osobiste deficyty albo jakieś trudności rodzinne. A więc marzy wówczas o szczęściu, o takim świecie, w którym nie ma cierpienia, nie ma bólu, nie ma krzyku, nie ma nieszczęść. Nie ma tego wszystkiego, co czasami w rodzinach niestety na skutek takich, a nie innych sytuacji, może alkoholu, chociaż u mnie w domu tego nie było. No, człowiek zaczyna jakby odczuwać taki deficyt i zaczyna marzyć o czymś, no, czego nie doświadcza. Więc jest z jednej strony jakieś wyobrażenie szczęśliwości, raju, nieba i pragnienie, by to osiągnąć. Nie? Później, dużo, dużo później dowiedziałem się, że w takim procesie rozwoju duchowego bardzo istotną rzeczą jest uporządkować pragnienia. Że nie da się pójść naprzód, że można się pogubić, kiedy mamy dużo pragnień. I one wszystkie mogą być dobre, ale trzeba je uporządkować i trzeba dokonać jakiegoś takiego przewartościowania, jakiejś hierarchii wartości, ustalenia priorytetów. To zresztą jest jakby centralny pomysł mojego, jeśli tak można powiedzieć w ogóle o tym, co ja robię, mojego nauczania albo może mojego życia. Ustalanie priorytetów, co jest najważniejsze, bo doszedłem do wniosku i pewnie wielu z was też, a jako młodzi ludzie to jeszcze, ja jest trochę tutaj tych młodych wśród nas, to nie wiedzą, co jest ważne, co nieważne. Idą na to, na tamto, czasami to jest wina rodziców, albo zasługa i nie potrafią w końcu wybierać, bo wszystko jest ważne. I basen jest ważny, i angielski, i korepetycje z geografii. Z czego? Z geografii? No na litość boską. Już tak przyjemny i piękny przedmiot, jeszcze korepetycje. No ale dobra, są inne czasy i teraz się edukacja odbywa w domach, jak się zdaje, a nie w szkole. No i właśnie, i można się rozdrobnić na tym, co jest nieistotne i zgubić to, co jest naprawdę ważne. Nie? Szukanie priorytetów. A tak naprawdę jest to szukanie sensu. I jak się znajdzie coś, co ma sens, to się staje ważne. I wśród tych ważnych trzeba znaleźć najważniejsze. I świętość stała się w moim życiu kiedyś bardzo, bardzo ważna. I co za tym idzie, sobie wymyśliłem, że na drodze kapłańskiego powołania będzie łatwiej. No to jest myślenie 19-letniego chłopaka, który najpierw mówi nie Panu Bogu i sobie walczy gdzieś tam w sercu, bo nie jestem godny. To też jest pewien taki profil, który może być niewłaściwy w rozumieniu świętości, bo gdzie z takiej rodziny, bo ja się nie daję, bo to, bo tamto, ale że później ta walka jest bezskuteczna, niczym walka Jakuba z Bogiem, to taki przetrącony, no dobra, no to idę tą drogą i będzie łatwiej. Chyba będzie łatwiej, bo to w sumie wszędzie Pan Bóg jest i świętości dookoła są i będzie łatwiej. Jak się później okazało, wcale nie łatwiej. Ale czy trudniej? Też nie wiem. Kiedyś na jednych rekolekcjach jeden ojciec mówił, zakonnik, że najcięższy zakon to małżeństwo. Ale ja tego nie znam, więc nie jestem w stanie nawet porównać. Znam jakby z waszych opowieści, czy z obserwacji własnych, ewentualnie z obserwacji własnej rodziny. To tak. Ale nie licytujmy się, kto ma ciężej, kto ma łatwiej. Każdy ma swoją drogę. Podstawowym powołaniem generalnym, totalnym jest powołanie do świętości. Bóg nas chce. Bóg nas chce mieć przy sobie. On pragnie, byśmy się z Nim zjednoczyli. Ale jaką drogą szczegółowego powołania tam dojdziesz, to już jest inna sprawa. W męskopaństwie na pewno nie jest łatwiej. Bo jak mówi Pismo Święte, komu wiele dano, od tego też wiele wymagać się będzie, więc jak mnie Pan Bóg rozliczy z tych łask i darów, których mi dał, a parę mi dał, w pokorze o tym stwierdzam, bo fałszywą pokorą było mówić, nie, do niczego się nie nadaje. Pokora to jest prawda o mnie. To też jest ważna cecha w drodze do świętości. No ale właśnie, skoro wiele dano, ale przecież nie tylko mnie, każdemu dano łaskę wiary. To nie jest tak, że jedni wierzą, bo dostali łaskę, a inni nie wierzą, bo jej nie dostali. Wszyscy mają szansę poznać Jezusa Chrystusa i otrzymać łaskę wiary i mogą ją pogłębiać. I w liście do Hebrajczyków, i to jest tak naprawdę dopiero punkt wyjścia tego, co chcę dzisiaj mówić, w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale jest mowa właśnie o wierze jako czymś, co sprawia, że podobamy się Panu Bogu. I ten cały ten 11 rozdział, a nawet i 12, to jest historia zbawienia. To są postaci ze Starego Testamentu, w których autor listu do Hebrajczyków chce pokazać, jak oni poprzez to, że ufali Panu Bogu, że dawał im obietnice, te obietnice się spełniały, albo nawet nie doczekali się ich spełnienia, ale oni ufali i że przez to podobali się Bogu. Myślę, że jedną z definicji świętości czy wyobrażeniu świętości, to jest spodobać się Panu Bogu, ale nie tak jak dziewczyna się podoba chłopakowi, nie tak jak dziecko chce się spodobać swoim rodzicom. Panu Bogu się podobamy przez coś innego. A więc święci to są ci, co się spodobali Panu Bogu. Panu Bogu nie podoba się grzech. Tak naprawdę każdy człowiek się mu podoba, bo każdego chce i szuka i chce go zbawić, ale nie podoba mu się nasz grzech. Natomiast to, co się podoba, to jest wiara. I list 11 rozdział Hebrajczyków mówi o tym w ten sposób. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. I tak dalej, i tak dalej. I później od 6 wersetu jest, co następuje. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć i pełen bojaźni zbudował arkę, aby ocalić swą rodzinę. I tak dalej, i tak dalej. Później jest mowa także o Abrahamie, o innych świętych, bo chyba tak można o nich mówić, Starego Testamentu. I wreszcie w 13 wersecie. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Uwierzyli Panu Bogu, zaufali Mu, uwierzyli w Jego obietnicę i uznali siebie za obcych, jakby innych, powołanych już do czegoś zupełnie innego i gości na tej ziemi. To jest strasznie ważne, wydaje mi się, żeby mieć taką świadomość, że jesteśmy tutaj przechodniami, pielgrzymami, w jakimś sensie obcymi i że to nie jest nasza ojczyzna. To, co ja mówiłem o tych swoich wyobrażeniach, nie, dokąd zmierzamy i tak dalej, to jest chyba podstawowa rzecz też zobaczyć, że to nie jest moja ojczyzna to, co tutaj. Bo jeżeli to uznam za ojczyznę i całą aktywność skoncentruję na tym, co tutaj, to zaprzepaszczę szansę i zaproszenie, które Chrystus zawiera chociażby w słowach: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Tam jest przygotowane dla nas mieszkanie. Tam jest nasza ojczyzna w niebie. A więc ten, kto chce być święty, musi patrzeć tam, musi wybiegać w przód, musi chodzić z głową w chmurach, musi być tutaj zakorzeniony, bo nie może być w niebie ten, kto ziemi nie dotknął ni razu, jak powie Mickiewicz, a więc musi namacalnie dotykać tych wszystkich trudności dnia codziennego. Musi tutaj działać i żyć, ale musi już patrzeć gdzie indziej. Musi być człowiekiem niebiańskim, o czym sobie dzisiaj zaśpiewamy, mam nadzieję. I dalej jest tam tak napisane. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. O tym właśnie mówiłem. czyli ojczyzny niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. Przysposobił nam miasto święte, które obiecuje wszystkim nam, nawet nie tylko pokój, nie tylko mieszkanie, ale całe miasto święte, niebieski Jeruzalem, do którego wszyscy zmierzamy i do którego jesteśmy zaproszeni. To tak rzucam tylko na początek, bo to słowo jest niesamowicie istotne, ale zachęcam też do lektury właśnie w ogóle listu do Hebrajczyków, ale tych rozdziałów, bo tam jest napisane, na czym to wszystko polega. Na czym polega ta świętość? Na przykładzie postaci ze Starego Testamentu. Ale wspomniałem o tym, że najpierw trzeba sobie powiedzieć, co świętością nie jest. I myślę, że jednym z takich wyobrażeń czy mitów na temat świętości to jest to słynne bądź grzeczny. Dziecku w domu, w przedszkolu, ja sam się na tym łapię, ministra mówię, bądźcie grzeczni. Co to znaczy być grzecznym? Jaka to jest bzdura, żeby niby jak. Jak dziecko ma energię w sobie, nie nawet w kościele czasami, nie? Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, mówi Chrystus. I dobrze, że przychodzicie. Jest msza święta o 11:30, gdzie jest mnóstwo dzieci. Czasami któreś tam płacze tu, jak inne biega, inne coś tam rozrabia. Owszem, trzeba uczyć, pokazywać, mówić, że to jest inne trochę miejsce od wszystkich pozostałych, ale niech ta energia będzie normalna. Ja trochę też patrzę na te sprawy jako muzyk. I wiem, że jak dziecko się rodzi, to wrzeszczy, tak? Mamy to wiedzą, że płacze i ma taką świetną emisję. Wydaje się być dźwięk, nikt go nie uczył wydawać jakieś odgłosy. A robi to. W jaki sposób? A później weź zapytaj dziecko w przedszkolu już chociażby, że powiedz wierszyk. W ogrodzie na gruszce zalecą się pająk muszce. Nie, tak, tak, tak. Nie wszystko zduszone, stłumione, bo przez całe życie słyszą cicho bądź, zamknij się i grzeczny bądź. I to jest wyobrażenie o świętości, że trzeba być grzecznym, rączki złożone. Być może to jest propozycja dla dziewczynek, nie wiem. Na pewno to nie jest propozycja dla chłopców. Jak dla dziewczynek, no to okej. Okay. Chociaż dzisiaj się to wszystko tak odwracało, że ty się nie śmiej. Bo ja cię uczę. I ja widzę, jakie dziewczyny dzisiaj są. Ale to też nie ma co tutaj biadolić i użalać nad tym, czy że są takie, czy inne. Ja ostatnio z ministrami pojechałem na cmentarz. Mówię, no nie, galopująca patologia po prostu. Jak oni się do siebie odzywali, to był jak kryminał. Tylko przekleństw nie było, bo ksiądz siedział obok. Ale po prostu to był stalking, mobbing i w ogóle wszystkie inne podpadające. Ale to jest ich świat, to jest ich energia. I teraz no trzeba z tego materiału uczynić świętego, tak? Oczywiście w wielkiej wolności nic na siłę. Trzeba im dać coś, co ich pociągnie. Trzeba pokazać tą ojczyznę, która jest w niebie. Trzeba ich właśnie tam wystrzelić. Ale mamy taką naturę. Są tak ukształtowani. I teraz bądź grzeczny. Co to znaczy? Boże, co to znaczy w ogóle? Ale to jest dobra do dzieci. A dla dorosłych to nie? Przecież wymyślił ten pseudoprofesor i to noszą sobie takie plakietki. Ja nie wiem, tu jeszcze w białej nie widziałem, ale w poprzednim mieście, jak pracowałem, to tak się nosiły pewne panie, takie nawet nobliwe, że warto być przyzwoitym. Co to w ogóle jest jakieś? Jakiś taki chyba model, laicki model świętości bez Boga. Tak jakby można było coś dobrego bez Boga, nie? Są pewne też takie dzieła, ja nie będę z imienia ich nazwiska wymieniał, ale są i ludzie też się tak wzruszają. Dzisiaj miałem takiego pacjenta na cmentarzu, który się tak wzruszał i tak dalej. Mówi, ileś nie był w kościele? 10 lat. I co? I co? Chciałbyś wrócić? On by się chciał wyspowiadać, ale wrócić do kościoła nie? Bo ja bym cię chciał zobaczyć w pierwszej ławce, albo przynajmniej tam w głównych drzwiach. Nie, nie, jemu wystarczą wzruszenia, nie? Bo się już wzruszył nad grobem pewnie matki, zobaczył księdza w czerni, to się jeszcze chciał powzruszać i rzeczywiście, aż łzy uronił chłop lat 50, bo jakby wzruszenia, nie? Wzruszenia. Tutaj będą też wzruszenia. Może to znowu dla dziewczyn jest potrzebne, bo też nie można tego negować. Na naszą pobożność też się składają emocje. Jakoś nie można tego odciąć. Nie, przed ja dzisiaj byłem w strasznych emocjach śpiewając tę litanię. Nie wiem jak państwo. Chyba, że państwo nie. A może to było nudne, albo już kiedy on wreszcie skończy. Ile tych wezwań. Tak jak za karę słuchać. Nie? Ale ta melodia jest tak piękna, że można się było nawet wzruszyć. Ale wracając do tego, czym świętość nie jest, no na pewno nie jest tym byciem grzecznym. Na pewno też nie jest jakimś takim zniewieściałym po prostu wepchnięciem człowieka w jakiś taki schemat, takich bielanek, co to sobie idą w procesji i w niebieskich sukienkach, w wiankach. To jest ideał świętości. No to nie ma w tym żadnego życia. Żadnego życia. Ostatnio przeczytałem o takiej błogosławionej, która zmarła w 90-tych latach i miała 19 lat. Boże, to ja miałem wtedy 19 lat. To moja rówieśnica by była. Błogosławiona, mam gdzieś zapisane chwilę. Już mam. Klara Badano. Włoszka. Pełna energii, młoda dziewczyna, która grała w tenisa i doznała jakiegoś urazu, kontuzji i podczas badań wyszło, że ma nowotwór. I im bardziej gasła na skutek tego nowotworu, tym bardziej zarażała swoją energią, swoją radością i widzeniem rzeczy w zupełnie innym świetle niż my widzimy. Bo my łazimy po prostu z oczami wlepionymi w ziemię i nie jesteśmy ludźmi niebiańskimi. Za bardzo jesteśmy po prostu zmaterializowani. Za bardzo nasz duch jest głodny, a nakarmione ciałko. Więc ona była dziewczyną pełną energii, z krwi i kości. I jak była sytuacja w autobusie, że sobie jechała i jakiś cham, za przeproszeniem, próbował jej wsadzić rękę pod sukienkę, to dostał w zęby. Była prawdziwa. I tam nie było alleluja w niebieskiej sukni na procesji. Chcecie więcej takich przykładów? Owszem, Kościół zna też i takich, jak chociażby święty Marcin, który był żołnierzem rzymskim, dowódcą elitarnej jednostki konnicy, który w wieku dojrzałym się nawrócił, tak można powiedzieć, przyjął Chrystusa. I kiedy wojska rzymskie stawały wobec bitwy bodajże z Persami i dowódca, czy tam sam cesarz chciał ich zmotywować i dał im hojniejszy żołd, to Marcin nie przyjął tego żołdu i powiedział, nie chcę pieniędzy, bo ja jutro nie będę walczył, bo mi wiara zabrania. Tak upraszczam i skracam. Na co ten się rozwściekł i go kazał postawić między jednym a drugim wojskiem. I on bez broni, bez tarczy, bez niczego stał całą noc i czekał, aż te wojska się spotkają i go zetrą w proch, nie? I o taka świętość to nam bardzo się podoba. Zresztą temu są winni artyści, którzy wymalowali takich wszystkich gładziutkich, po prostu jakby albo jakiś ten lifting wszyscy przeszli, albo co najmniej w Photoshopie ktoś ich poprawiał, że żadnej zmarszczki, że takie wszystko gładziutkie, najlepsze zdjęcie takie wypacykowane, te dzieci takie rumiane, wszystko, to jest świętość o to, nie? A gdzie człowiek, i teraz człowiek tak patrzy, to się wydaje tak odległe, że mówię, nie dam rady, no. Ja dziękuję, bo ja się nie łapię w to. I wielu tak ludzi mówi, zwłaszcza młodych, że nie, świętość to nie dla mnie. A co jest dla ciebie, jeśli nie świętość? No i ten Marcin ostatecznie przeżył, bo te wojska, jak się okazało, tamte się wycofały i przeżył. Ale taki bohater, taki jakby to powiedzieli Rosjanie, gieroj, nie? Że taki w ogóle był mocny. Owszem, i tacy się zdarzali, ale jest też druga strona medalu, czyli prawda o człowieku, bo łaska bazuje na naturze i trudno jakby tylko mówić i gloryfikować, wybielać i w tych wszystkich wątkach hagiograficznych, jak to się naukowo nazywa, czyli w tych opisach świętości życia tychże świętych, pomijać to, co jest ludzkie. Przecież obserwowaliśmy świętego człowieka, którego przez aklamację podczas pogrzebu lud ogłosił świętym, krzycząc subito santo. Mówię o Janie Pawle II. I widzieliśmy go na zdjęciach, jak ze studentami chodził po górach w krótkich spodniach. Tak. Papież. I widzieliśmy go, bo był nawet na plakacie, jak się golił gdzieś tam, albo jak mszę odprawiał na tych kajakach. Może ktoś widział go na żywo już w szatach pontyfikalnych albo na jakiejś audiencji, ale też jeszcze jako człowieka pełnego siły i wigoru, który tak mówił jak aktor, bo miał takie doświadczenia, który był świetnym mówcą, ale też człowiekiem głębokiego ducha, niesamowitej religijności i ogromnej inteligencji, ale widzieliśmy go też starzejącego się, gasnącego, pomarszczonego, i umierającego. I to jest cała prawda, chociaż w wielkim skrócie, o Janie Pawle II. Nie wypacykowany, tylko prawdziwy. I myślę, że może pokazać też w bardzo dobry sposób to, o co mi chodzi. Pewna historia z życia jeszcze innego świętego, którego tutaj relikwie mamy wśród nas. Już powiedziałem, że nie powiedziałem o Karolinie. Bo Karolinę też mamy, błogosławioną Karolinę Kuskównę. Powinienem był spisać wszystkie te relikwie. Już teraz nawet nie odtworzę, że później sobie spiszę i wam powiem, które tu relikwie świętych, albo którzy święci w znakach tych relikwii dzisiaj są wśród nas. Ale chyba oprócz tych, których wymieniłem, to o Karolinie nie wspomniałem, ale jest też Albert i teraz będzie o Albercie. Bo to jest niesamowita historia, która pokazuje, o co w tej świętości tak naprawdę chodzi. Też znamy brata Alberta, który mówił, że trzeba być dobrym jak chleb, który można położyć na stole i w ogóle takim trzeba być dobrym. I takiego utykającego jakiegoś staruszka, no, że jakimś tam malarzem był, a tak naprawdę tylko jeden obraz jego znamy i że on tam chodził do jakiejś, prawda, ogrzewalni i tam dawał chleb. Nie taki, a gdzie jest reszta? A gdzie jest prawda o nim? A prawda jest trochę inna, bo zaczynając tak od początku, jako nastoletni chłopak wraz z kolegami przyłączył się do powstania. W sumie się dwa razy przyłączał do powstania, bo go raz aresztowali, uciekł i drugi raz się przyłączył. I jak się drugi raz przyłączył, to dostał odłamkiem granata i mu na polu walki odcinali nogę, to znaczy amputowali. Ale nie było wtedy środków znieczulających. Jedynym znieczuleniem, jakie dostał, było cygaro, które miał palić i które miało tam ćmić się i uśmierzać jego ból. A to był taki ból, że on to cygaro połknął. I taki był Chmielowski. Później zaczął malować. Skończył ASP. I to jest ciekawe właśnie na przykładzie jego malarstwa, jaką on miał wizję świętości, jak on sobie to wyobrażał. Bo historycy sztuki mówią, że nie ma czegoś takiego jak styl Chmielowskiego. Nie? Jak jest El Greco i jest tam jeden El Greco, jedyny w Polsce w naszym Muzeum Diecezjalnym, to wszystkie są takie astygmatyczne, rozmazane te obrazy i wszystkie są takie same. Nie? Bo jest styl El Greco. Ale jaki miał styl Adam Chmielowski? Nie miał stylu. Dlatego, że on był takim, to byśmy powiedzieli współcześnie, językiem współczesnej psychologii, takim perfekcjonistą, że chciał za każdym razem namalować inaczej, bo chciał za każdym razem namalować lepiej. I on szukał swojego stylu. I lepiej, i mocniej, i bardziej. I wreszcie podjął taką decyzję, że wstąpi na drogę powołania kapłańskiego i poszedł do jezuitów. Już wybrał ambitnie, bo nawet czas edukacji u nich jest dłuższy niż wszędzie indziej. I tam u tych jezuitów, jakbyście powiedzieli takim współczesnym językiem, językiem coacha Majka, coach Mike jest taki Polak, to trzeba było powiedzieć ciśnij, ciśnij, ciśnij. I to robił Chmielowski, kiedy był u jezuitów. Wyrzeczenia, asceza, modlitwa, poznawanie prawd bożych, przybliżanie się do Pana Boga i jeszcze malarstwo. Gdzieś tam ze swoich wspomnieniach pisze, że nigdy tyle nie malował, co do tej pory. I wyobraził sobie, że świętość to jest taka właśnie praca nad sobą. To jest takie w ogóle zawziąć się i że dzięki temu to on osiągnie tą właśnie świętość. I wiecie, na czym się wyłożył? Teraz niestety może to być gorszące, zwłaszcza dla młodszej części naszego dzisiejszego modlitewnego spotkania. Dzieci nich nie słuchają, ale to pokazuje też prawdę. Nie? Otóż wyłożył się na tym, że jak poszedł sobie na spacer, to znalazł, jak to się mówi, peta, niedopalonego papierosa. A ponieważ kiedyś palił, ale później przestał, jak zobaczył tego peta, to go wziął i zapalił. I cała jego wizja na temat tego, jaki to jest wspaniały i że może dojść do świętości własnymi siłami, legła w gruzach. Do tego stopnia, że nie ukończył tego seminarium jezuitów, wywieźli go do psychiatryka, a później przez wiele, wiele miesięcy nie było z nim kontaktu, siedział na podolu swojego brata i tam dochodził do siebie na skutek, to się wtedy nazywało melancholii, czyli mówiąc współcześnie depresji głębokiej, bo to napięcie między jego wyobrażeniami a jego naturą, która była słaba, jakieś tam pozostałości tego uzależnienia były widoczne, rozwaliły mu cały jego system, jego wyobrażenie na temat świętości. I bardzo dobrze. Dlatego, że wtedy mógł się otworzyć na łaskę Pana Boga. Bo wtedy w jego sercu mogło zagościć coś o wiele wspanialszego. Coś, co sprawia to uświęcenie. Coś, o co się modliliśmy, rozpoczynając tą konferencję. Łaska, która płynie przez Ducha Świętego. I wtedy dopiero mamy brata Alberta, który idzie do ubogich, który w świętości się już nie szarpie i który dla pocieszenia swojego współbrata, który ma problem z paleniem, na łożu śmierci zapala papierosa, chociaż już nie ma z tym problemu, co nie znaczy, że palenie jest dobre, a broń Boże, syf. Ale to mu pokazało, że te wszystkie nasze wyobrażenia są po prostu jego wyobrażenia, ale nasze też są do kitu. Natomiast jak się patrzy, prawda, na drogę świętości co niektórych, to albo to jest po prostu nie jestem zainteresowany, albo sobie wyobraziłem, że ja zrobię to sam. Jak będziesz próbował się szarpać sam, to nie daj Boże, ale możesz skończyć jak brat Albert, to znaczy w psychiatryku, bo nie dasz rady. Łaską jesteśmy zbawieni, nie niczym innym. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie naszych zasług. Owszem, podobają się Bogu ci, co ufają Panu, ale łaską jesteśmy zbawieni. I z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas. Z Boga. I o to chodzi, żeby to pojąć i to zrozumieć, że świętość jest taką drogą otwierania się na rzeczywistość Pana Boga. Tak naprawdę świętość to jest uczenie się Boga, spotykanie się z Bogiem już tutaj na ziemi. Bo skoro tam w niebie mamy być z Nim jedno, mamy być w komunii z Nim, to mamy się nauczyć tego już tutaj. I to się dzieje poprzez pewne praktyki pobożne też, przez bycie dla innych również, ale to nie chodzi o to, że ja będę dobry, nie? Czy ten pomysł takiego laickiego dobra w oderwaniu od Pana Boga. Jeszcze się po tym przejadę, pozwólcie, bo jest dzisiaj dużo takich ludzi, którzy są strasznie pracowici. Ja obserwuję i ten takie środowisko tych tak zwanych coachów, tych trenerów personalnych, czy nawet trenerów w sensie sportowym, trenerów personalnych. Jest taka moda na dążenie do doskonałości. Nie? Dobre studia, wysiłek, biegać, tam jakieś, być fit, jakieś zdrowe żarcie. Nie? Teraz się Vega też przejechał w tym filmie Botox. Byliście? Nie? Jest wstrząsający, więc ostrzegam. Ale jest taka prawda przede wszystkim o aborcji. Ten film jest o aborcji. To nie jest film o tylko i wyłącznie służbie zdrowia. To jest film w 80% o aborcji. Ale przejechał się też, bo jeden z bohaterów jest taki niemęski, chociaż bardzo fizycznie męski, umięśniony i on jest taki fit. Nie? To też jest taka satyra na tą modę, żeby wszystko mieć skontrolowane. Ile kalorii, jaki tutaj prawda trening, jaka dieta, wszystko pod kontrolą. To jest taki sposób na takie samodoskonalenie, że taka świętość po świecku. Świętość w oderwaniu od czegokolwiek innego. I to jest jakaś ułuda. Nie? To trochę też, że warto być przyzwoitym. No nie. Świętość zaczyna się, proszę Państwa, od słuchania Słowa Bożego. Bo jeżeli chodzi o spotkanie z Bogiem, o relację z Nim i kiedyś bycie z Nim jedno w niebie, to się musi zacząć tutaj. A myśli Boga są nie gdzie indziej, ale właśnie w Piśmie Świętym. Od czytania Pisma Świętego, od słuchania tego, co Bóg mówi, zaczyna się świętość. Nie można być świętym bez Pisma Świętego. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, powiedział kto? Święty Hieronim. Więc o czym tu mowa, nie? Jak my się koncentrujemy na praktykach pobożnych, że to, że tamto, nie? A nie ma w tym w ogóle Biblii, nie ma słowa, nie ma źródła. Nie, sakramenty też. To są kanały łaski. Bóg chce przez sakramenty zbawiać. Owszem, modlitwa też i wspólnotowa jak najbardziej, bo gdzie dwaj albo trzej, tam ja jestem pośród nich. Ale najpierw Biblia. Bo bez Biblii to się po prostu wszystko rozsypuje, wszystko nie ma podstaw, nie ma fundamentu i jest po prostu błądzeniem i jest nieznajomością Chrystusa. I dopiero w efekcie tego, co sprawi w nas Biblia, Biblia może zmienić myślenie, bo jest taką właśnie rzeczywistością. Jest, jak powiedziałem tam wcześniej chyba w modlitwie do Ducha Świętego, jak miecz obosieczny, który rozdziela, która osądza, który pokazuje, która sprawia, że może nam się zmienić myślenie. A jak się zmieni myślenie, to się rozpoczyna proces nawrócenia. Jak się zmieni myślenie, to się zmieni też zachowanie. To żadne jest nawrócenie, jeśli ja zmienię zachowanie, bo się boję. Albo mi ktoś kazał. Albo jestem sługusem, pachołkiem. I ja zmienię zachowanie, będę posłuszny, pokorny, przyzwoity. Taka moralność bez Boga, nie? A wewnątrz i tak co innego. Najpierw się myślenie musi zmienić. Jak się zmieni myślenie, to wtedy się zmienia też działanie i owocem jest dobro. Wtórnie Nie, że zaczniemy od wielkich dzieł, bo będziemy pomagać w ogóle całemu światu, dzieciom w Afryce i tak dalej. To wszystko utopia. A zobaczcie, ile tego jest dzisiaj. To wszystko dobrze, że macie takie dobre serca, że pomagacie, ale tego jest za dużo. Bo to jest kwestia też wyręczania państwa w jakimś uzdrawianiu społeczeństwa. To jest sposób na, nie wiem, bo jest dużo cierpienia, ale nawet tego ogromu nie widzimy. Natomiast w którymś momencie jest taki po prostu, dekiel się wybija, nie? Jest za dużo, jest przelewa się. I dlatego też ja byłem w zeszłym roku w Londynie, to proboszcz w Matce Boskiej Częstochowskiej, tam gdzie się emigracja gromadziła, mówił kazanie i mówi, zobaczcie, że na ulicach Londynu już nikt nie żebrze na cierpienie ludzkie, bo to już w ogóle nie działa. Tylko tam ludzie żebrzą na cierpienie zwierząt. Że mają zwierzę nie oszukuje, zwierzę chce jeść, chce pić, na zwierzęta. Nie? No gdzieś to się wszystko miarka przebrała. Natomiast jeżeli się dokona moje nawrócenie, to ja w efekcie tego będę też inny. I wcale nie znaczy, że grzeczny. I wcale nie znaczy, że moralny. Moralność przyjdzie wtórnie. Nie zaczynajmy od moralności, ani strofując siebie pod jakiś kwadrat jakichś zachowań społecznych, takich innych, ani nie moralizujmy innych, bo to ma przeciwny skutek, bo widzisz, że twoje dziecko to czy tamto, a ty go umoralnisz tylko, to nic nie działa, nie? Ty mu pokaż, że ty też wiesz, że ty żyjesz inaczej, to wtedy będą jakieś efekty. A ty tam powiedziałaś albo nie, albo jeszcze przyklepujesz, łamiesz dziecku sumienie i jesteś zadowolona. No nie. Więc najpierw musi się dokonać zmiana mojego myślenia, a wtedy przyjdą też owoce w postaci konkretnej zmiany takich, a innych czynów. Święci nie zawsze byli moralni. Jest taka historia o świętym Franciszku, nie wiem, czy ją znacie, tym świętym Franciszku, biedaczynie z Asyżu, który był synem bogatego ojca, czyli biednym dzieckiem bogatych rodziców, powiedzieliśmy współczesnym językiem, i powiedział dość. I zdjął ostatnią koszulę, to się wszystko działo przy biskupie, rozumiecie? Rozebrał się do naga, na znak, że on ma gdzieś całe to bogactwo i że się ogołaca, bo tak jak go Pan Bóg stworzył, nie? Trochę tak to odinterpretuję. Ale chodzi mi o ten fakt, że on się rozebrał do naga. To był czyn nieobyczajny. To był ekshibicjonizm, byśmy dzisiaj powiedzieli współczesnym językiem. To było gorszące. Jakże? Goły? Święty gołym? Coś niesamowitego, nie? Albo mamy takie wyobrażenie, że święty Franciszek to była taka bida z nędzą, że on w ogóle powietrzem żył, popiołem chyba. A jak sobie poczytacie dokładnie jego życiorysy, to odkryjecie, że on nawet swoje ciasteczka miał ulubione. Bo wcale nie jest sztuką się ogołocić i być biednym. Bo sztuką jest też brać. Sztuką jest dawać, jak brat Albert. Sztuką jest taką, a inną działalność prowadzić charytatywną, ale sztuką jest też przyjąć. I on potrafił przyjmować. To wcale nie znaczy, że biedny czy żyjący ubogo to już nic nie może mieć. Tu chodzi o wolność w sercu. Ulubione ciasteczka. Ja mam ulubioną zupę ogórkową na przykład. A on miał takie panie, co mu przynosiły te ciasteczka. Przecież skąd je brał? Jak mnie ktoś przyniesie, to chętnie zjem. Po co ja o tym mówię? Po to właśnie, żeby pokazać, że świętość to jest taka normalność. Że świętość to są emocje. Że świętość to jest strzelić w pysk lubieżnika w autobusie. Że to jest, jak trzeba, to wyskoczyć nagim, się wściec. Może, żeby pokazać to jeszcze lepiej, to taki fragment z księgi proroka Izajasza, która jest, uważam, to jest fragment idealnie definiujący świętość w tym najpełniejszym rozumieniu. Nie? Dzisiaj nie wiadomo w ogóle, co jest normą. Nie? Dzisiaj jest tak wszystko wywrócone do góry nogami, że tak, wierzący to jest jakiś w ogóle idiota, to jest ciemnogród, to jest w ogóle sługa Rydzyka i tak dalej. Nie? A z kolei wszelka dewiacja, która się nazywa innowacją seksualną czy inną, to jest w modzie, to jest w normie, nie? To się akceptuje. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ten Leszczyński, taki był z dredami, on nie żyje, on startował z list pewnego pana na P z Biłgoraja i tam wtedy z tejże partii tegoż pana z Biłgoraja weszło do Sejmu dwóch dewiantów. I on wtedy, Leszczyński, nie wszedł do tego Sejmu, ale mówi, bardzo dobrze, bo się społeczeństwo oswaja, nie? I my się tak oswajamy z takim zidioceniem, z głupotą, z dewiacją, z wywróceniem świata do góry nogami, a to, co jest rzeczywiście gigantyczne, fantastyczne, przerastające wszystko, co jest, składa się na taką prawdziwą świętość, to nie dla mnie, to w ogóle ty. A w kościółku, jak już, to tylko rączki złożone i takie, prawda, i oczywiście nieszczerze, o to jest świętość. No nie. Izajasz mówi tak. Na łysej górze zatknijcie znak, podnieście okrzyk wojenny, dajcie znak ręką, by weszli w bramy księżęce. I ja dałem rozkaz mnie poświęconym. Z powodu mego gniewu zwołałem moich wojowników, radujących się z mej wspaniałości. Uwaga, gwar na górach, jakby tłumy mnogiego. Uwaga, wrzawa królestw sprzymierzonych narodów. To Pan zastępów robi przegląd wojska przed bitwą. Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu. Pan i narzędzia jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Zawyjcie, bo bliski jest dzień pański. Nadchodzi jako klęska z rąk wszechmocnego. Co wam to przypomina? Nie apokalipsę? Skąd oni są, nie? Skąd idą ci ubrani w bieli i tak dalej? Jak w apokalipsie, nie? Wizja nieba, zbawienia, sądu. Skąd oni są? Ubrani, odziani w białe szaty. Ale widzicie, jakie tam jest napięcie? Ile tam jest dynamizmu w tym słowie? Zawyjcie, zagrzmijcie. To jest bitwa, to jest wojna. Święty to jest ktoś, kto ma świadomość, co jest dobre, co złe. To jest jedno z Panem i ma odwagę w tym zdziczałym świecie powiedzieć nie. Nazwać dobro dobrem, a zło złem. Nazwać wszystko po imieniu. To jest ktoś taki. To jest także ten ktoś, kto naśladując samą świętość Boga, będzie się gniewał z powodu grzechu. Będzie zazdrosny i kochał miłością zazdrosną, jak Bóg kocha człowieka. Bo to jest najważniejsze w drodze do świętości. Zobaczyć tą miłość. Zobaczyć, jak Bóg jest dobry, że się nie gorszy grzechem. Bo jeśli ja będę się gorszył swoim grzechem albo innych, to będę utykał na drodze do świętości. Ale zobaczę Boga, który się nie gorszy grzechem, ale grzech przebacza. To jest niesamowite odkrycie. I druga sprawa, że to jest Bóg, który z tej miłości nas traktuje jako swoje umiłowane dzieci. Nie jak jakichś pachołków, nie jak niewolników, a jako umiłowane dzieci. Jak ja będę miał taką świadomość, takiej godności, to jest szlachectwo, które zobowiązuje. Owszem, do takiego, a innego życia, ale wtórnie, ta moralność przyjdzie wtórnie, nie skupiaj się na moralności, bo się zagubisz, nie dasz rady, pękniesz. Albo zapalisz peta z podłogi jak tamten święty Albert, który trafił do psychiatryka, bo nie mógł tego przeżyć, że jak to on wielki, wielki jezuita przyszły, peta z podłogi. Jest taki niesamowity dynamizm, bo święci to są gwałtownicy Boży. To są ludzie z krwi i kości. To nie są jakieś po prostu malowanki. To nie są jakieś ludzie z krainy baśni i czarów. To są ludzie, którzy żyli wśród nas. I myślę, im bardziej współcześni święci, tym bardziej to zaczynamy widzieć. Jak chociażby święta Joanna Beretta Molla, jedna z moich ulubionych świętych. A święta jest świętą, którą poznałem w prasie świętego Józefa. W Siedlcach, gdzie pracowałem, były tam relikwie i był bardzo żywy kult tejże świętej lekarki, która bardzo świadoma tego, kim jest i co w kwestiach medycznych, co to jest aborcja, czyje życie jest ważniejsze, czyje nie, zachowała się heroicznie i nie pozwoliła podać sobie leków, które być może by uratowały jej życie, ale chciała dać życie dziecku. I dała to życie dziecku. I to dziecko, najmłodsza jej córka, była na kanonizacji matki. Jej mąż był, Piotr, był na kanonizacji swojej żony. To jest tak bliskie, rozumiesz? A przecież święty Jan Paweł II, dopiero co, no dobrze, już minęło parę lat, ale myśmy to przeżywali, to było na naszych oczach, on do nas mówił. A zaraz, prawda, za moment dzisiaj go czcimy, jest w relikwiach czczony. To jest tak bliskie, rozumiesz? I to jest zaproszenie dla ciebie, zaproszenie dla mnie. Jesteśmy wszyscy powołani do świętości. Bóg, który widzi w tobie swoje umiłowane dziecko, cię zaprasza. Chodź do mnie, szukam ciebie. Bądź święty, bądź gwałtownikiem, bądź prawdziwy, bądź szczery, nie bądź hipokrytą, który udaje pobożność i myśli, że to jest świętość. Nie jest, bo się przejedziesz na tych swoich praktykach pobożnych i to biegnięcie w stronę ilości, to jest dewocja, to nie ma nic wspólnego ze świętością. Świętość to jest konkret, to jest życie, to jest relacja z Bogiem. To jest otwarcie się, jeszcze raz powtórzę, na Jego myśl, na Jego słowo i na łaskę, którą daje z tego słowa i w sakramentach też. I dostrzeżenie także w drugim człowieku oblicza Pana Boga. Chyba powinienem lądować powoli, bo już mi się ten głos kończy. Resztę wam dopowiem w homilii. Dopowiem, zresztą jak mówiłem, temat nie jest wyczerpany i wyczerpany nie będzie, bo się po prostu nie da. Bo się nie da. Także miejcie odwagę być inni. Bo święty znaczy w sensie biblijnym inny, wyjęty z tego świata, tak tu żyjący. Nie? Tak jak ta relacja między, już kończę naprawdę, między tymi dwoma pojęciami w języku łacińskim definiującymi to, o co chodzi, jakie są różnice między jednym a drugim. Nie? Sacrum i profanum. Profanum to jest termin oznaczający świeckość. To jest świat, to jest to, co ludzkie. Natomiast sacrum to jest poświęcone Bogu, Jemu oddane, wyjęte z używania, bo poświęcone dla Pana Boga. I święty to jest ktoś taki. Żyje w tym świecie, wśród profanum. Profanum to nie od razu coś złego. Nie. Profanacja to coś złego. Czyli potraktowanie sakrum, świętości w sposób niegodny, czyli w sposób taki zwyczajny, codzienny. Ale profanum samo w sobie nie jest złe. Natomiast jeśli wziąłbyś kielich do mszy, bo on jest wyłączony z używania i przeznaczony do świętego, do Eucharystii, i nalał tam wódki, to będzie profanacja, nie? Bo to jest, prawda, niegodne. Wódkę się pije z gwinta co najwyżej, albo jak mówi profesor Miodek, i ja z gwintu, a nie z kielicha mszalnego, nie? Czy jakakolwiek inna sytuacja, gdzie byśmy coś, co jest przeznaczone, poświęcone, wyjęte, oddane tylko na cześć do kultu dla Pana Boga, potraktowali w sposób taki codzienny, to byłaby profanacja. I tak samo jest trochę ze świętymi. To są tacy właśnie ludzie niepospolici, może czasami niewygodni, ale inni i mający odwagę bycia innym, bo wiedzący, do kogo należą. Już nie do tego świata, ale do Boga, którego poznali, który ich zaprosił, którego miłość poznali i dali się tą miłością pociągnąć. Amen.
Niebiańskie dzieci. wielbią Pana dziś niebiańskie, niebiańskie, niebiańskie dzieci. Maryjo, Ty to znasz.